to dzisiaj coś z tej czwartej księgi mojżeszowej powiem. Część osób, która była w mojej grupie w poprzednim semestrze, to sobie coś przypomni. Reszta będzie miała możliwość coś posłuchać z czwartej księgi mojżeszowej. Ja tylko krótko przypomnę, że no celem tego rozważania tych ksiąg po kolei jest to, abyśmy zobaczyli, jaki jest układ i jaki jest ciąg taki myślowy tych pierwszych ksiąg Biblii. Zresztą, jeżeli wierzymy, że Boże Słowo jest natchnione, to jednocześnie zakładamy i wierzymy, że to, jak księgi są poustawiane i jak Bóg je poukładał, to też nie jest dzieło przypadku, tak? Oczywiście to są księgi napisane w różnych epokach i czasami pewne grupy ksiąg w różnych wydaniach Biblii są poprzestawiane. Na przykład w Biblii hebrajskiej mamy trochę inny układ ksiąg niż my mamy w naszych współczesnych przekładach. Tak? Trochę inny jest, grupy tych ksiąg są trochę inaczej poprzestawiane, ułożone niż u nas. Niemniej jednak w tych grupach, tak jak te księgi są, jest jakiś sens i jakiś cel. Kiedy mamy te pięć ksiąg mojżeszowych, to też jest jakiś Boży cel, jakiś Boży porządek w tym. Widzimy w pierwszej księdze mojżeszowej, że Bóg jest tym, który daje początek wszystkiemu. I bardzo często nazywa się tą księgę księgą początków. Tak? Praktycznie każdą doktrynę, czy każdą naukę, która jest w Bożym Słowie przedstawiona, możemy prześledzić od pierwszej księgi mojżeszowej. Gdzieś tam są początki tej doktryny, początki nauki. W drugiej księdze mojżeszowej na scenie pojawia się naród izraelski i ta druga księga mojżeszowa poświęcona jest pokazaniu tego, jak Bóg organizuje swój naród. Bóg pokazuje, co jest ważne, jeśli chodzi o jego naród, jakie są te podstawowe elementy Bożego narodu, jak Bóg to wszystko poukładał, jakie fundamenty tego założył. Trzecia księga mojżeszowa z kolei buduje już na tym fakcie, że Bóg ma swój lud, że Bóg chce mieć z nim społeczność, ale ponieważ Bóg jest świętym Bogiem, to on ma swoje wymagania odnośnie świętości. I nie jest bezpiecznie dla grzesznego człowieka i dla grzesznego narodu mieć społeczność ze świętym Bogiem. Więc Bóg całą księgę poświęca, żeby pokazać, jak ten Boży lud może mieć dobrą, błogosławioną, ale bezpieczną społeczność ze świętym Bogiem. Żeby to się nie skończyło tragicznie. I czwarta księga mojżeszowa, która poświęcona jest temu okresowi, kiedy to naród izraelski krąży po tej pustyni przed ostatecznym wejściem do ziemi obiecanej, pokazuje, że Bóg jest zainteresowany takim codziennym życiem i codziennym funkcjonowaniem swojego narodu. Że Bóg nie jest tylko Bogiem, który od czasu do czasu popatrzy, a co tam się dzieje i coś tam poprzestawia, nakieruje na nowy tor i tak zostawi na ileś tam lat, naście czy dziesiąt, a potem przyjdzie zobaczyć, jak to wyszło, znowu gdzieś tam pokieruje. Nie. Bóg jest Bogiem, który jeżeli powołuje swój lud, to jest zainteresowany codziennym funkcjonowaniem tego ludu. Po prostu. Trzyma cały czas, jak to się mówi, rękę na pulsie. Patrzy, co się dzieje i działa według tego, co widzi. I w końcu piąta księga mojżeszowa, której żeśmy jeszcze nie rozważali tak szczegółowo, pokazuje, iż Bóg wie, że potrzebujemy my cały czas powtarzania. Że pewne rzeczy muszą być powtarzane, muszą być utrwalane. I muszą być na nowo stawiane przed naszymi oczyma. Więc Bóg powołuje, Bóg prowadzi, Bóg utrwala, Bóg daje początek wszystkiemu. Jest pewien bardzo taki logiczny porządek w tych pierwszych pięciu księgach mojżeszowych. I czwarta księga, właśnie tak jak przed chwilą powiedziałem, pokazuje, że Bóg jest zainteresowany codziennym funkcjonowaniem swojego ludu. oczywiście przy okazji tych wszystkich ksiąg my to żeśmy zawsze odnosili do naszego współczesnego życia, tak? Bo to nie chodzi tylko o to, że Bóg był tym, który dał początek wszystkiemu gdzieś tam parę tysięcy lat temu, że Bóg powołał swój naród parę tysięcy lat temu, że prowadził przez pustynię swój naród parę tysięcy lat temu, że wprowadził do ziemi obiecanej naród parę tysięcy lat temu. W końcu co mnie to obchodzi? Tak naprawdę, tak? Że Bóg prowadził naród izraelski parę tysięcy lat temu. Obchodzi o tyle, że Bóg jest nadal tym samym Bogiem. I tak jak odnosił się do narodu izraelskiego, jako do swojego ludu, tak w kontekście Nowego Testamentu, i to zawsze przypominam i będę przypominał, analogicznie odnosi się do mnie, jako do Bożego dziecka, z którym ma przymierze. Tak jak miał przymierze z narodem izraelskim, tak teraz ma przymierze ze mną. Więc Boże zasady działania w odniesieniu do narodu izraelskiego, przedstawione w Starym Testamencie, można na zasadzie analogii odnieść do Bożych zasad działania z człowiekiem wierzącym, którym Bóg ma przymierze przez śmierć Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, wszedłeś w Boże przymierze. Tak, przyjąłeś Boże przymierze i te zasady działania naprawdę są analogiczne i widzimy wszędzie tą analogię. Tak, w tych wszystkich księgach, w tym wszystkim, co Bóg działał w przypadku narodu izraelskiego, jak go organizował, jak go chronił, jak go prowadził, jak mu przypominał, jak realizował swoje obietnice. To wszystko widzimy w działaniu Boga z nami teraz. Więc jeśli chodzi o czwartą księgę Mojżeszową, tutaj mamy wiele aspektów w tej księdze, które pokazują, czym Bóg jest zainteresowany. I tak żeśmy, taki był plan, że tak studiowaliśmy tą księgę. Patrzyliśmy na różne aspekty, które są w niej poruszane, bo one pokazują nam, czym Bóg jest zainteresowany. Tak? I tam no, były różne rzeczy. Było o świętości, też było o czystości, było o darach. I to, co dzisiaj chciałbym powiedzieć, to to, że Bóg, ta księga pokazuje nam, że Bóg jest zainteresowany takim codziennym bezpieczeństwem swojego ludu. On jest tym, który chroni swój lud. I on jest tym, który zabezpiecza swój lud. On jest zainteresowany tym, żeby jego lud był bezpieczny. I przez analogię, jak patrzymy na Nowy Testament, on jest zainteresowany tym, żeby jego dziecko było bezpieczne. On jest tym, który chroni swoje dzieci. On jest tym, który je zabezpiecza, który pokazuje swoim dzieciom, w jaki sposób, w jakich aspektach, w jakich dziedzinach one są bezpieczne. I mamy to dość wyraźnie pokazane, tak rozrysowane można powiedzieć, w tej czwartej księdze Mojżeszowej. Otwórzmy pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział, czwarta księga Mojżeszowa. I przeczytam wiersze od 51. Czwarta księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział od 51 wiersza. A gdy przybytek ma być przeniesiony gdzie indziej, niech go rozbiorą lewici, w czasie obozowania zaś przybytek ustawią lewici. Obcy, który się zbliży do niego, poniesie śmierć. Synowie izraelscy obozować będą każdy w swoim obozie i każdy przy swoim sztandarze według swoich zastępów. Lewici zaś będą obozować wokół przybytku świadectwa, aby nie spadł gniew na zbór synów izraelskich. Lewici będą więc pełnić straż przy przybytku świadectwa. Podobny fragment mam jeszcze powtórzony w innych miejscach, w tej czwartej księdze Mojżeszowej. I tutaj mamy pierwszą sytuację, w której widzimy, że Bóg zabezpiecza swój lud. Przed czym Bóg ten swój lud zabezpieczył przede wszystkim? Przed samym sobą, dokładnie. Przed samym sobą, tak? Czytamy tutaj w 53 wierszu, że lewici będą pełnić straż przy przybytku świadectwa. I w różny sposób to było pokazane. Przede wszystkim mieli obozować, tak, dookoła tego przybytku. Pozostałe rody, plemiona miały swoje tam wyznaczone miejsca. obsługa przybytku, tam mówię, w innych miejscach czytamy, jak ten przybytek miał być składany, rozkładany. Wszystko tam mieli obsługiwać Lewici, ponieważ oni byli tymi, którzy byli upoważnieni przez Boga. To też zresztą jest jeden z tematów w tej czwartej księdze Mojżeszowej, że Lewici są tymi, którzy są wybrani, powołani jako szczególnie do służby, tak, w Bożych, wśród Bożych dzieci. Mieli upoważnienie, aby obsługiwać ten przybytek. Zresztą też nawet wśród Lewitów, wśród pokolenia Lewiego, były różne stopnie, można powiedzieć, tego upoważnienia. Tak, tak jak czasami w jakichś firmach czy w urzędach mamy różne stopnie dostępu do pewnych poszczególnych poziomów informacji na przykład, tak? Tak samo tutaj. Kapłani byli tymi, którzy mieli ten dostęp do wszystkiego, jeśli tak można powiedzieć. Mogli wszędzie wejść, mogli się wszystkiego dotknąć, chociaż też nie zawsze. Tak, bo też były ograniczenia. Kapłan nie mógł sobie do miejsca najświętszego tak wchodzić, prawda? O, pójść, chcę sobie mieć cichy czas, żeby mi nikt nie przeszkadzał, to pójdę sobie, usiądę przy skrzyni przymierza i tam posiedzę, nikt tam nie wejdzie, bo wszyscy się boją, tak? To też nie było tak. Ale oni mieli ten dostęp. I poszczególne grupy lewitów miały dostęp do poszczególnych części, żeby po prostu zapewnić tą obsługę tego. Natomiast tak jak tutaj czytaliśmy w 51 wierszu, obcy, czyli nie lewita, który się zbliży do niego, poniesie śmierć. Bóg jest tym, który wie, że zbliżanie się do niego jest niebezpieczne dla tych, którzy nie mają do tego prawa. Nie może człowiek zbliżyć się grzeszny do świętego Boga i przeżyć. Więc zawsze Bożym celem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo człowieka, pierwszoplanowym celem było zapewnienie tego bezpieczeństwa względem Niego samego, względem samego świętego Boga. I pokazał to Bóg Izraelitom wyraźnie. Mówi, ja jestem świętym Bogiem. Księga, tak jak powiedziałem, trzecia księga Mojżeszowa więcej pokazuje to, tak jakby dokładniej to pokazuje, ale tu w tym codziennym funkcjonowaniu Izraelitów też to było podkreślone. Tu jest święty Bóg, on musi być, ty musisz się chronić przed nim. I Bóg zapewnia ochronę, zapewnia sposoby, żeby współżyć z tym świętym Bogiem i nie ponieść szkody. No i oczywiście mamy w Nowym Testamencie też to Boże działanie bardzo mocno podkreślone. W jaki sposób Bóg nam w dzisiejszych czasach żyjącym zapewnił to podstawowe bezpieczeństwo względem swojej osoby? Przez śmierć, oczywiście, przez śmierć Jezusa Chrystusa. Mamy fragmenty takie jak list do Hebrajczyków, tak? 4,16. Na przykład, zresztą list do Hebrajczyków możemy na chwilę otworzyć, bo on bardzo dobrze pokazuje ten aspekt. Może zanim ten czwarty rozdział otworzymy, to otwórzmy w tym liście 12 rozdział, 28 i 29 wiersz. To są wiersze pisane już nie do Izraelitów na pustyni, to są wiersze, które są pisane do nas, żyjących pod Nowym Przymierzem. 12:28. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. On jest nadal tym samym świętym Bogiem. I tak, my mamy tendencję, żeby o tym zapominać, ponieważ On jest naszym Bogiem, jest naszym Zbawicielem, jest naszym przyjacielem. Jesteśmy nazwani współbraćmi Jezusa Chrystusa, tak? Jest naszym Ojcem, ale On nadal jest ogniem trawiącym. Pomimo to, że taki jest, On przez śmierć Jezusa Chrystusa uczynił to, że możemy mieć do Niego bezpieczny dostęp. I na przykład właśnie w czwartym rozdziale, w 16 wierszu czytamy tak, 4,16, też list do Hebrajczyków. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia, znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Przez to, że Jezus Chrystus, ten arcykapłan, o którym wcześniej te wcześniej wiersze mówią, ponieważ On otworzył dla nas tą drogę, tak? Poprzez swoją śmierć my mamy zapewnione to podstawowe bezpieczeństwo. W 10 rozdziale też, jak ktoś chce sobie zapisać, też jest bardzo ważny fragment tutaj odnośnie tego. 10 rozdział od 19 wiersza. 10 rozdział od 19 wiersza. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. Czyli mamy zapewnione to bezpieczeństwo, które jest najważniejsze. I naprawdę to jest podstawa. My się boimy różnych rzeczy w tym świecie. Ludzi, no teraz wirusów się boimy, prawda? Jakichś kataklizmów się boimy, jakiegoś w cudzysłowie pecha, tak? Się boimy, że spotka nas coś, co jest nieprzewidziane, a jakieś nieszczęście może nam przytrafić. I tego wszystkiego boimy, ale często zapominamy, że największe niebezpieczeństwo człowiekowi grozi ze strony Boga. Tak? Pan Jezus ujął to w taki sposób. Bójcie się nie tych, którzy zabijają co? Ciało, a potem co? Nic już nie mają do zrobienia, tak? Bo to co może człowieka spotkać? Jest śmierć, tak, w tym fizycznym wymiarze, koniec. A potem już nic więcej się nie da zrobić. Bójcie się raczej tego, który ma moc i ciało, i duszę zniszczyć w piekle. I to nie jest mowa o szatanie. To jest mowa o Bogu w tym wierszu. Boga się mamy bać, bo to On ma moc zniszczenia duszy i ciała w piekle. Stąd jest, tam jest największe niebezpieczeństwo dla grzesznego człowieka. Ale tak jak Bóg zadbał w przypadku Izraelitów o to bezpieczeństwo, tak samo i zadbał w naszym przypadku. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, masz to bezpieczeństwo zapewnione, że możesz przyjść zawsze przed Boży tron. W każdej chwili, w każdej sytuacji. Oczywiście, tak jak w liście do Hebrajczyków, czytamy w odpowiednim nastawieniu, tak? Z nabożnym szacunkiem, z bojaźnią, nie na zasadzie, o cześć Boże, wiesz, znowu mi się zgrzeszyło, sorry, że tak wypadło. Nie, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, bo On jest ogniem trawiącym, ale mamy dostęp do Niego. To, że Pan Jezus umarł na krzyżu za Twoje grzechy, to nie znaczy, że Bóg stał się, że Ty jesteś równy Bogu. I że jest Twoim kumplem i po prostu teraz to już możesz go traktować na luzie. Nie, to oznacza, że możesz do Niego przyjść. Wcześniej to było niemożliwe po prostu. To było niemożliwe. Nie do pomyślenia byłoby, żeby grzeszny człowiek mógł stanąć przed Bożym obliczem. A będzie taki dzień, kiedy będziemy mogli stanąć przed Bożym obliczem. To jest wielka, wielka Boża łaska i wielkie zapewnienie Bożego bezpieczeństwa. Więc widzimy to w 4 Księdze Mojżeszowej, że Bóg zapewnia to bezpieczeństwo między ludem a sobą. Ale widzimy też, że dba o bezpieczeństwo na tym ziemskim poziomie, między człowiekiem a człowiekiem. I czyni to w dwóch aspektach. Czyni to przede wszystkim, co też jest takie raczej bardziej oczywiste dla nas, jeśli chodzi o zewnętrznych wrogów Izraela. Wróćmy do 4 Księgi Mojżeszowej. Zobaczmy 21 rozdział na przykład, bo też tych wierszy jest dość dużo. 21 rozdział, 4 Księga Mojżeszowa. Od pierwszego wiersza. A gdy król Aradu, Kananejczyk, osiadły w Negebie, usłyszał, że Izrael nadciąga drogą od Atarim, ruszył do boju przeciwko Izraelowi i wziął do niewoli jeńców. Wtedy Izrael złożył taki ślub Panu. Jeżeli wydasz ten lud w moją rękę, zburzę ich miasta jako obłożone klątwą. I wysłuchał Pan głosu Izraela i wydał mu Kananejczyka. Wtedy wytracił ich oraz zburzył ich miasta jako obłożone klątwą i nadał temu miejscu nazwę Horma. Jest kilka fragmentów, gdzie Izrael walczy ze swoimi wrogami i zawsze jest podkreślone, że Bóg wydał ich w ręce Izraela. Albo wręcz, że Bóg walczył za Izraela. Co więcej, mamy sytuację w 14 rozdziale opisaną, kiedy to Izrael miał możliwość wejścia do ziemi obiecanej, ale nie skorzystał z tego. Pamiętacie, tych 10 wywiadowców, tak, którzy no, nie podobało im się, Jozue i Kaleb, którzy powiedzieli chodźmy, ale oczywiście cały naród się zbuntował. Bóg powiedział nie, to nie, w takim razie 40 lat po pustyni sobie pokrążycie. Wtedy się zreflektowali i powiedzieli, no nie, no to my jednak pójdziemy walczyć. I wzięli te swoje miecze, co tam kto miał i poszli walczyć. Natomiast Bóg wtedy wyraźnie powiedział, słuchajcie, mnie nie ma z wami. Tak? Mojżesz powiedział ludowi, nie idźcie tam, Boga nie ma wśród was. I okazało się, że dostali bardzo szybko, no natychmiast dostali takie manto, że po prostu uciekli, jak to się mówi, z płaczem. Nic nie mogli zrobić. Nic nie mogli zrobić. Oczywiście też trzeba pamiętać, że naród izraelski nie był narodem wojowników. Tak? To, że oni wygrywali, tak jak tu czytaliśmy i w innych miejscach, to była tylko i wyłącznie Boża zasługa. Nawet na tym ludzkim poziomie oni nie mieli szans. To był naród, który wyszedł po 400 latach niewoli. A w Egipcie ich raczej nie szkolili na żołnierzy. W Egipcie ich szkolili, jak nosić cegły, słomę, jak glinę wyrabiać, prawda? Jak te cegły jedną na drugą postawić, żeby to się wszystko nie zawaliło. Więc oni w tym byli szkoleni. Owszem, byli niektórzy z nich, którzy wydawać by się mogło, że trochę mieli lepsze pojęcie, tak jak na przykład Jozue, o walce, ale to były wyjątki. Większość z nich to byli niewolnicy oderwani od noszenia cegieł. Oni nie mieli żadnego wykształcenia wojennego. Dlatego oni w konfrontacji z bardziej wojowniczymi narodami natychmiast ponosili klęskę. Zaczynało się to zazwyczaj od klęski tej, wiecie, mentalnej, tak? Oni od razu zakładali, że oni sobie nie poradzą, byli przerażeni, no bo mieli prawo, tak? Każdy z nas, który pracuje, nie wiem, w biurze, w szkole czy w fabryce, jeżeli by stanął twarzą w twarz z wyszkolonym komandosem, no to jakie ma szanse? Więc jak stawali przed ludźmi pokroju Goliata, którzy od dzieciństwa byli szkoleni i mieli warunki ku temu, no to jakie mieli szanse? Więc naturalna ich reakcja była, dobra, okej, dziękujemy, do widzenia, to już my sobie pójdziemy. Ale dzięki Bożej pomocy, i Bóg im to wyraźnie pokazywał, oni mogli pokonywać tych królów, te narody, te wojownicze narody. Pamiętajmy, że w Kanaanie tam olbrzymi też właśnie mieszkali. Oni to wszystko pokonywali. I Bóg mówi, ja was będę chronił, ja będę was prowadził. Drugi taki bardzo wyraźna historia, wyraźny obraz tego, tej Bożej ochrony przed, zewnętrznej ochrony przed ludźmi, to jest historia Bileama. Od 22 rozdziału zapisana w 4 Księdze Mojżeszowej. Cały ten incydent tutaj, prawda, z Bileamem, który został wynajęty przez króla moabskiego Balaka do tego, aby przeklinać naród izraelski. I Bóg tutaj wyraźnie pokazuje, że on chroni Izraela. Zobaczmy, 23 rozdział, na przykład od 5 wiersza. 23 rozdział od, tu już no, Bileam dotarł tam w końcu po tych różnych perypetiach. Balak chce, żeby on przeklinał. Bileam otrzymuje słowo od Pana. I od 5 wiersza, 23 rozdziale czytamy. Wówczas włożył Pan słowo w usta Bileama i rzekł, wróć do Balaka i powiedz tak. A gdy powrócił do niego, oto stał jeszcze przy swoim całopaleniu on i wszyscy książęta moabscy i wygłosił swoją wyrocznię, mówiąc za ramu sprowadził mnie Balak, król Moabu z gór wschodu, przyjdź i przeklinaj mi Jakuba, przyjdź złorzecz Izraelowi. Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina i jak mam złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy? Wszak ze szczytu skał go widzę i z pagórków go oglądam, oto lud, który mieszka na osobności i między narody się nie zalicza. Któż policzy Jakuba jak proch licznego, któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych, niech mój kres będzie taki jak jego. Mówi tutaj Bóg nie ma możliwości, żebyś ty, Balaku, coś wskurał przeciwko niemu, czy to przekleństwem, czy siłą, bo ja jestem tym Bogiem, który go chroni. Po prostu. Bóg otacza swój lud, jak mówi Boże Słowo, chroni swój lud i Bóg chronił naród izraelski. Po ludzku naród izraelski nie miał szans, żeby te 40 lat nawet na tej pustyni przetrwać. Bo jak czytamy, to oni nawet tam wtedy przechodzili przez ziemię różnych narodów, prawda, które były wojownicze, które były waleczne. Bóg ich ochronił. Ochronił, przeprowadził, dał zwycięstwo. Dlaczego? Bo on jest zainteresowany tym, żeby swój lud chronić. I też wiemy, znowu odnosząc to do Nowego Testamentu, że Bóg chroni i swoich dzieci, swoje dzieci, swoich obywateli, tych, którzy mają dzisiaj to przymierze z nimi. Też mamy wiersze, które mówią o tym. I w Nowym Testamencie mamy nacisk trochę przesunięty, jeśli chodzi o tą ochronę zewnętrzną naszą, z ludzi na szatana i na jego działania. Dlatego, że my stoimy trochę przed innym problemem i jesteśmy trochę bardziej świadomi tego jako Boże dzieci. Oczywiście przeciwko narodowi izraelskiemu też szatan występował, używając tych narodów. Natomiast tam Boże działanie, Boże przymierze koncentrowało się na kwestii narodu, czy na narodzie. Więc zapewniał im fizyczne bezpieczeństwo przed obcymi narodami, przed obcymi ludami. Natomiast nasze przymierze jest indywidualne z Bogiem i jest na trochę innym poziomie. Tym głównym akcentem w tym przymierzu, pod którym my jesteśmy, nie jest bezpieczeństwo fizyczne, ale bezpieczeństwo duchowe. Jesteś Bożym dzieckiem i zbawiony jesteś, zbawiona jesteś, nie głównie po to, żeby być bezpieczna przed innymi ludźmi, ale żeby być bezpieczny przed działaniami szatana. Dlatego, tak jak mówiliśmy niedawno o tym, że my toczymy bój, prawda? Ale to jest bój nie z krwią i z ciałem, ale z tymi nadziemskimi mocami. Dlatego w Nowym Testamencie ten akcent tego bezpieczeństwa zewnętrznego jest trochę bardziej przesunięty na nasze bezpieczeństwo względem działań szatana. I Bóg pokazuje, że to właśnie ludzie są tylko tym narzędziem szatana. My jesteśmy bardziej świadomi jako Boże dziecko, jako Boże dzieci. Powinniśmy być świadomi, tak? Że Bóg chroni nas przed innymi ludźmi, owszem, ale to jest w takim sensie, że Bóg nas chroni przed działaniem szatana, który wykorzystuje innych ludzi. Nasza świadomość powinna sięgać zawsze poza człowieka, który próbuje nam zaszkodzić, który przeciwko nam występuje. Nawet jeżeli musimy bronić się przed człowiekiem, to powinniśmy mieć świadomość, że my się bronimy przed szatanem. Bóg nas broni, chroni nas przed działaniami szatana, który wykorzystuje tego człowieka. I takie fragmenty mamy. Pierwszy list Jana na przykład mówi nam wyraźnie. Pierwszy list Jana 4:4. Pierwszy list Jana, 4:4. Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście. Tak? Gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest w świecie. W kontekście, ten wiersz jest w kontekście fałszywych proroków. Czyli ludzi, którzy chcą nam zaszkodzić. Ale zresztą możemy od pierwszego wiersza przeczytać. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. O tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. No, on tu mówi, tak? No, dalej mamy czwarty wiersz, piąty może jeszcze przeczytamy. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. Więc tutaj jest mowa o tym, że mówi duch, mówią duchy, ale to się uzewnętrznia poprzez działanie ludzi. Więc Jan tutaj pisze, są ludzie, którzy są tymi fałszywymi prorokami, którzy mówią to, co mówi świat, to, co mówi duch zły, ale wy ich zwyciężyliście. W tym sensie, że ten, który jest w was, większy jest niż ten, który jest na świecie. Czyli mamy Bożą ochronę przed tym, który krąży, jak czytamy w innym fragmencie, jako ten lew ryczący, prawda? Patrząc, kogo by pochłonąć. Mamy ochronę jako Boże dzieci. Bo ten, który jest w nas, to jest doskonała ochrona, bo on przez Ducha Świętego jest w nas. Ty jako Boże dziecko masz Ducha Świętego, który jest większy niż ten, który jest na zewnątrz. Więc Bóg chroni nas w doskonały sposób przed atakami szatana, których on wykorzystuje ludzi i wszelkie inne naturalne rzeczy. Tak? Czyli mamy Bożą ochronę nie tylko przed Bogiem, ale mamy Bożą ochronę też i przed tym, kto mógłby chcieć nam zaszkodzić, popychany do tego przez szatana. Apostoł Paweł miał momenty, kiedy czuł się zagrożony. Tak? I na przykład w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale czytamy, że był w sytuacji, kiedy po prostu ewidentnie się bał. I Pan Jezus powiedział mu, mów, nie milcz, tak, gdyż nikt się na ciebie nie targnie. Wyraźnie Bóg mu powiedział, ja ciebie będę chronił. Ja jestem tym, który otacza ciebie ochroną przed wszelkimi zewnętrznymi rzeczami. Więc mamy tą Bożą ochronę, tak jak naród izraelski, przed Bogiem, przed tą niszczącą społecznością z Nim. Mamy Bożą ochronę przed wszelkimi zewnętrznymi rzeczami, głównie od ludzi, ale też i innymi elementami, których szatan, bo wiemy, że to szatan wykorzystuje, mógłby chcieć nas atakować. Ale widzimy jeszcze w czwartej Księdze Mojżeszowej, jeszcze na chwilę ją otwórzmy, jeszcze jeden element, który takiej Bożej ochrony, 35 rozdział, i tu w 35 rozdziale czytamy o czymś takim, nie będziemy czytali tego fragmentu, w zasadzie cały, czy większość 35 rozdziału o tym mówi, o czymś takim, co Biblia nazywa miasta schronienia, tak? Czyli był to pewien system, który chronił Izraelitów wewnętrznie przed nimi samymi, jeśli chodzi o naród. I te miasta schronienia są takim symbolem, ponieważ Bóg używał swojego prawa, zakonu mojżeszowego, nie tylko, żeby naród izraelski był bezpieczny przed Bogiem, czyli żył w świętości. Zakon chronił też sam naród przed samym sobą. Bo my jako ludzie przez tą naszą grzeszną naturę mamy destrukcyjne, bardzo dobrze rozwinięte zdolności. Jeżeli nas coś nie ogranicza, to my jako ludzie sami siebie po prostu zniszczymy. Tak jest. I jak patrzy się na historię ludzkości, to bardzo dobrze widać. Wszędzie, gdzie nie ma prawa, czy nie było prawo, po prostu następowała totalna degrengolada. Wszystko po prostu wszystko się rozsypywało. Dzięki Bogu większość rewolucji kończyła się ustanowieniem jakiegoś tam porządku. Czy on był lepszy, czy gorszy, to już jest kwestia dyskusyjna. Ale w końcu powstał jakiś porządek. Dlaczego? Bo inaczej taki naród pogrążyłby się w totalnym chaosie, sam by się po prostu wyniszczył. My jako ludzie sami siebie niszczymy. Więc Bóg wie, że potrzebujemy pewnego porządku narzuconego nam, żeby ten porządek nas samych chronił. I w przypadku Izraela to było właśnie też Boże prawo. Dlatego były tam przepisy takie, co robić, kiedy na przykład ktoś zabije człowieka, tak? Jak to ma być rozwiązane, jeżeli to było zabójstwo z premedytacją, miał zostać usunięty, wytępiony, zabity morderca, jeżeli to był przypadek, to miał być chroniony, tak, żeby to się nie nakręcało, prawda, że no skoro on zabił, to teraz ja jego zabiję, to potem tamten kogoś zabije i wiecie, i to się będzie nakręcać tak jak czasami w filmach o tych gangach, tak, widać w Stanach Zjednoczonych. Ci zabili naszego, to my zabijemy ich, to tamci znowu zabiją naszego i to potem po prostu tak w nieskończoność. Znaczy no, aż się, że tak powiem, materiał ludzki wyczerpie, ale po prostu no to tak my działamy. Więc Bóg stawiał tamy. Kiedy było jakieś inne, możemy powiedzieć, lżejsze przestępstwo. Ktoś komuś ukradł wołu, owce, nie wiem, pożyczył pieniądze, nie oddał, tak? Sprzeniewierzył coś. Bóg dawał pewne ramy, jak to ma być obsłużone, żeby naród sam ze sobą po prostu się nie pożarł i nie rozpadł. Więc Bóg dał to wewnętrzne bezpieczeństwo narodowi między sobą, bo wiedział, że on tego potrzebuje. I znowu, w Nowym Testamencie, nie będziemy już otwierać fragmentów, ale mamy w Nowym Testamencie analogię do tego, w takim najogólniejszym sensie mówiąc, przez to, że my mamy Bożego Ducha, tak, w sobie, że Bóg przez obecność Bożego Ducha ujarzmił tą naszą grzeszną ludzką naturę. Po prostu. Ta grzeszna ludzka natura wykorzystywana przez szatana służy jednemu celowi, żeby nas, mnie, ciebie jako człowieka zniszczyć. Po prostu. Taki jest cel szatana, taki jest ostateczny rezultat grzechu, taki jest ostateczny rezultat istnienia grzesznej natury. Zniszczenie człowieka. I Bóg poprzez śmierć Jezusa Chrystusa i poprzez Ducha Świętego, który dany jest tym, którzy tą śmierć Jezusa Chrystusa przyjęli do siebie, po prostu tą naturę ujarzmia. My mamy to Boże prawo. Dlatego apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian na przykład, tak, o tym Bożym zakonie, zakonie ducha, który jest w nas. I tak, tam jest cały czas ta walka z tą grzeszną naturą, ale to jest walka, nad którą już zwycięstwo zostało odniesione. Bo Jezus Chrystus pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał szatana na krzyżu Golgoty. Więc Bóg nam, jako ludziom, tak samo jak narodowi izraelskiemu, zapewnił też i to wewnętrzne bezpieczeństwo, że my sami siebie już nie niszczymy. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, nie musisz sam siebie niszczyć. Jak niszczy siebie każdy, kto nie jest Bożym dzieckiem. Jeżeli nie jest ktoś Bożym dzieckiem, on siebie po prostu niszczy. Działa ta jego grzeszna natura, działa w taki sposób, który go niszczy i ostatecznie to zniszczenie swoją kulminację ma w piekle. A ty jako Boże dziecko zostałeś z tej drogi odwrócony i dostałeś coś, co umożliwia ci tą wewnętrzną ochronę przed tym twoim instynktem samozniszczenia. To jest coś, czego my oczywiście nie doceniamy w pełni, bo nam się wydaje, że no przecież no może aż no tam zaraz zniszczenie, siebie tam zniszczyłem. No, grzeszny byłem, ale żeby tam zaraz siebie akurat zniszczyć, tak? Ale taka jest prawda. Człowiek sam siebie niszczy. Więc widzimy to w przypadku Izraela, tego narodu, że Bóg zapewniał mu bezpieczeństwo względem siebie, bezpieczeństwo to zewnętrzne na tym ludzkim poziomie względem jego wrogów zewnętrznych i bezpieczeństwo wewnętrzne względem samego siebie, nie Boga, tylko siebie jako narodu. I te same trzy aspekty widzimy w naszym przymierzu, w którym my jesteśmy. Bóg też jest zainteresowany twoim codziennym bezpieczeństwem. I to bezpieczeństwo dotyczy twojej relacji z Nim, jako świętym Bogiem, twojej relacji z fizycznym światem, mówiąc najogólniej, w szczególności z ludźmi, którzy są dookoła ciebie, i bezpieczeństwo wewnętrzne względem samego ciebie, względem Twojej grzesznej natury. Bóg naprawdę jest zainteresowany tym, żebyśmy byli bezpieczni i dzięki Mu za to, bo inaczej byśmy sobie po prostu nie poradzili. Amen.